bańki informacyjne. Czy wiesz, czym one są? Ja nazywam się Aleksandra Mandrysz i zapraszam Państwa na podcast Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa, który realizowany jest w ramach projektu przeciwdziałania przyczynom cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. A ze mną w studio jest Mikołaj Rogalewicz, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa. Cześć Mikołaj.
Cześć, witam, dzień dobry.
Mikołaj, dzisiaj podejmujemy temat bańek informacyjnych, które absolutnie są wszechobecne dzisiaj w naszym społeczeństwie i mają realny wpływ na opinię publiczną. Czy mógłbyś wyjaśnić naszym słuchaczom, czym one tak naprawdę są?
Mianem bańki informacyjnej określa się zjawisko personalizowania treści w internecie oraz dopasowywania ich do profilu konkretnego użytkownika. I tutaj zamiennie stosuje się terminy bańki informacyjnej albo bańki filtrującej. Nie, sama bańka filtrująca bardziej wskazuje na to, że mamy do czynienia z pewnym automatycznym procesem filtrowania treści i od razu w samej nazwie mamy pewną przyczynę, dlaczego, o co w ogóle chodzi, że mówimy o tym filtrowaniu, natomiast no, mamy do czynienia z tym, jaka jest dostępność informacji, więc tutaj stosowany jest ten także, jest to określenie bańki informacyjnej. Natomiast sama istota problemu polega na tym, że docierają do nas tylko takie informacje, które odpowiednie algorytmy, czy to w mediach społecznościowych, czy w wyszukiwarce internetowej, ocenią jako zgodne z naszym światopoglądem, czy też z zainteresowaniami. I tutaj zamykając się w takich bańkach informacyjnych, konsumujemy treści, które są nam podsuwane, zamiast aktywnie przeglądać internet. I tutaj przykładowo posty w mediach społecznościowych, filmy na YouTubie, filmiki na TikToku, czy wyniki wyszukiwania w wyszukiwarce Google są nam wyświetlane właśnie na podstawie tego, co ocenią algorytmy, na podstawie naszych wcześniejszych decyzji, które podejmowaliśmy w internecie, decyzji dotyczących wyświetlania, czy też komentowania różnego rodzaju materiałów. No i właśnie ze względu na fakt istnienia tych baniek informacyjnych, czy też baniek filtrujących, spotykamy się tylko z niewielką częścią informacji, która jest dopasowana do naszych upodobań. Natomiast przez to unikamy informacji, które najczęściej są niezgodne z naszym światopoglądem, czy też z naszymi przekonaniami, ponieważ te treści po prostu nie są nam automatycznie podsuwane przez różne portale, przez różne platformy społecznościowe, a sami zazwyczaj niechętnie też takich treści po prostu wyszukujemy. No i mówiąc właśnie o tych bańkach informacyjnych, to co jest kluczowe, no to to, że jest ona kształtowana przede wszystkim przez nasze zachowania w internecie, przez to, jakie posty lubimy, komentujemy, udostępniamy w mediach społecznościowych, to czego wyszukujemy w internecie. No i sama bańka tak jakby jest kształtowana przez nasze zachowania, ale ona też wpływa na nas. To znaczy zamykając się w bańce informacyjnej, choć sami do tego doprowadzamy przez to, czego wyszukujemy w internecie, to gdy już w tej bańce się znajdujemy, ona też oddziałuje na nas i tak naprawdę tu jest taki dwustronne oddziaływanie.
Wspomniałeś tutaj o bardzo ważnym aspekcie, jakim są algorytmy. Pozornie mogłoby się wydawać, że tak naprawdę te algorytmy nam służą, ponieważ tak naprawdę filtrują nam te informacje i możemy czytać, przeglądać informacje, które tak naprawdę autentycznie nas interesują. Ale czy te algorytmy mają tylko i wyłącznie tą dobrą stronę, czy może jednak jest w nich ten negatywny aspekt?
Tutaj na pewno istnieje bardzo dużo pozytywnych aspektów z samym funkcjonowaniem algorytmów, czy też personalizowaniem treści, no bo trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie w internecie, w mediach społecznościowych, gdyby tych algorytmów nie było. Mamy do czynienia z tak dużą liczbą informacji obecnie, z tak wieloma aspektami, z którymi możemy się spotkać w internecie, że tak naprawdę bez dopasowywania treści, które nas interesują, nie byłoby możliwości normalnego korzystania z mediów społecznościowych czy też z internetu. Wyobraźmy sobie, że wchodzimy na Facebooka i podsuwane są nam totalnie losowe posty. Na przykład interesujemy się piłką nożną, polityką, ekonomią, a są nam podsuwane posty dotyczące koszykówki, siatkówki, hokeja czy jakichś innych, powiedzmy, wydarzeń, które nas totalnie nie interesują. Samo funkcjonowanie wówczas nie miałoby żadnego sensu, więc algorytmy muszą istnieć, muszą w pewien sposób funkcjonować w mediach społecznościowych. Natomiast problemem nie jest to, że jeżeli ktoś interesuje się powiedzmy sportem, to są mu podsuwane treści sportowe, czy też to, że jeżeli ktoś się interesuje polityką, to są mu podsuwane treści polityczne. Natomiast problemem jest to, że te algorytmy podsuwają te treści w taki sposób, że zamykają właśnie osoby w różnych bańkach informacyjnych. Czyli przykładowo podsuwając treści związane z polityką, zazwyczaj podsuwają danej osobie treści polityczne, natomiast o określonym światopoglądzie, o określonych przekonaniach. I to stwarza wiele zagrożeń, powoduje, że istnieje większe ryzyko dezinformacji. No i przede wszystkim ten sposób funkcjonowania algorytmów prowadzi do tego, że niestety zamykamy się na inne przekonania, na inny światopogląd i ograniczamy swoje pole widzenia. Natomiast te algorytmy muszą istnieć, aczkolwiek warto wiedzieć, w jaki sposób można po prostu ograniczać ich wpływ na nas, w jaki sposób można docierać do innych źródeł informacji, tak aby ten wpływ nie był negatywny, a abyśmy korzystali z tego w jak najlepszy sposób i aby te bańki informacyjne, w których każdy z nas się znajduje, aby one miały jak najmniejszy wpływ na nasze życie, aby udawało nam się poza te bańki wychodzić.
To wygląda na to, że tak naprawdę te media społecznościowe odgrywają taką kluczową rolę w kontekście istnienia bańek informacyjnych, prawda? Bo jest to chyba też tak, że jeżeli zamkniemy się w jakiejś grupie, przykładowo na Facebooku, gdzie znajdują się tam osoby, które mają podobne poglądy do nas, to łatwiej nam się zgadzać z ich opinią, tak? Natomiast jeżeli pojawi się wśród naszych znajomych osoba, która ma poglądy odmienne, no to zawsze możemy zrobić co? Możemy ją usunąć.
Jak najbardziej. I tutaj media społecznościowe rzeczywiście odgrywają kluczową rolę z kilku aspektów, z kilku względów. Mówiąc o mediach społecznościowych, początkowo mówiło się nawet o bańce mediów społecznościowych, a nie o bańce informacyjnej czy filtrującej, dlatego że ten problem obecny był właśnie przede wszystkim w mediach społecznościowych. Obecnie już nie tylko media społecznościowe wpływają na to, że możemy funkcjonować w pewnej bańce informacyjnej, też inne aspekty, o których za chwilkę wspomnę. Natomiast rzeczywiście cały czas w kontekście baniek informacyjnych media społecznościowe no są tym forum, na którym zazwyczaj możemy paść, być podatni po prostu na to, że będziemy w danej bańce filtrującej czy też informacyjnej się znajdować. Same media społecznościowe właśnie na początku zaczęły w bardzo mocny sposób stosować algorytmy i personalizować treści, no bo mediom społecznościowym zależy na tym, żeby ich użytkownicy spędzali jak najwięcej czasu na danej platformie. Im zależy na tym, aby przyciągnąć uwagę danego odbiorcy, aby on spędzał jak najwięcej czasu, aby jak najwięcej był zaangażowany, komentował, lajkował, udostępniał, wrzucał jakieś posty. No a można to uczynić tylko jeżeli te treści, które będą tam się pojawiały, będą dla niego interesujące. Jeżeli tam się będą pojawiały treści, które go nie interesują, no to on nie będzie na tej platformie spędzał dużo czasu i ta platforma nie będzie się rozwijała. Więc bańki filtrujące doskonale rozwiązują ten problem mediów społecznościowych, dlatego że jeżeli zamykają osoby o określonych poglądach w danych bańkach, są w stanie utrzymać bardzo długo ich uwagę. No i w ten sposób z punktu widzenia mediów społecznościowych może to być korzystne, jeżeli mówimy o uwadze danego odbiorcy. No tutaj na pewno TikTok jest chyba jednym z lepszych mediów społecznościowych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie algorytmów. To znaczy algorytmy TikToka w mojej opinii są jednymi z najlepszych i są naprawdę w najlepszy sposób utrzymują uwagę odbiorcy. I tutaj one na podstawie tego, jak długo ktoś ogląda dane nagranie, czego dotyczy to nagranie, kiedy dane nagranie jest przełączane, kiedy jest lajkowane, kiedy są komentarze, kiedy ktoś coś udostępnia, na tej podstawie jest w stanie ten algorytm TikToka podsuwać także inne treści i jest w stanie też analizować to pod takim kątem, że jeżeli dana osoba interesuje się piłką nożną, to szuka jakichś innych aspektów, czym ta osoba może być zainteresowana, analizuje to pod tym kątem i na tej zasadzie podsuwa też treści innym osobom. No i to rzeczywiście działa bardzo dobrze. Natomiast media społecznościowe jak najbardziej odgrywają tutaj kluczową rolę, jeśli chodzi o bańki filtrujące. Natomiast musimy wspomnieć także o innych aspektach, bo obecnie bańka informacyjna nie jest wyłącznie problemem mediów społecznościowych. I to, o czym też już częściowo wspominaliśmy, chociażby usługi internetowe, w tym wyszukiwarki, czy też różnego rodzaju serwisy informacyjne, również personalizują wyniki na podstawie historii wyszukiwania i preferencji użytkownika. I nawet zakładając sobie konto na jakimś portalu informacyjnym, subskrybując jakiś portal, na samym początku podajemy też nasze zainteresowania, podajemy to, czym my się interesujemy, tak aby te treści były jak najlepiej dopasowane do naszych upodobań. No i to w pewien sposób oznacza, że osoby o nawet takich samych zainteresowaniach, ale innych poglądach, o innych przekonaniach, o innym światopoglądzie, mogą mieć podsuwane zupełnie inne treści albo treści dotyczące tych samych wydarzeń, ale które są interpretowane w zupełnie inny sposób, w sposób, który jest bardziej zgodny z ich przekonaniami, z ich światopoglądem. No tutaj portale informacyjne, internetowe mogą opisywać dane wydarzenie i przedstawiać je w określonym kontekście. To są zazwyczaj portale informacyjne, ale też często opiniotwórcze i to, w jaki sposób one przedstawiają dane wydarzenie, ma bardzo duże znaczenie, w szczególności w kontekście wydarzeń politycznych, społecznych czy też ekonomicznych. Te wydarzenia mogą być interpretowane w bardzo różny sposób. No i tutaj właśnie w zależności od preferencji politycznych czy też światopoglądowych użytkownika określone treści będą podsuwane w pierwszej kolejności, a określone treści w dalszej kolejności albo w ogóle mu nie będą podsuwane. Kolejnym aspektem, który przyczynia się do powstawania, ale też utrzymywania baniek informacyjnych, są sieci społeczne. Natomiast nie te funkcjonujące w internecie, ale te, które utrzymujemy w rzeczywistości, czyli ludzie otaczają się bardzo różnymi osobami, natomiast bardzo często dobierają sobie znajomych, którzy mają podobne zainteresowania, podobne poglądy, podobne przekonania. No i w efekcie dochodzi do tego, że zarówno w tym świecie online, jak i offline osoba wzmacnia przekonania czy swój światopogląd, a zamyka się na odmienne poglądy, na odmienne zainteresowania.
Tak, bo chyba tak jest w naszej szarej codzienności, że lubimy, kiedy ktoś się z nami zgadza. Zdecydowanie łatwiej nam przyjąć zdanie drugiej osoby, kiedy jest podobne do naszego. No, tylko że właśnie tutaj jest to zjawisko, które może prowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji, ponieważ no, chyba wtedy ludzie coraz mniej chętniej czytają informacje niezgodne z ich poglądami.
Jak najbardziej. I to jest efekt tak naprawdę wzajemnego oddziaływania w takich sieciach społecznych danej osoby na inne osoby, ale także grupy na tą osobę. No i to prowadzi do tego, że zamykamy się w pewien sposób na takie informacje, które są niezgodne z naszym światopoglądem, ale to może wzmacniać też niestety te różnego rodzaju treści dezinformacyjne, bo nawet jeżeli w coś wierzymy, to być może się okaże, że to, w co wierzymy, nie jest prawdą. Ale żeby ta dezinformacja nie była tyle skuteczna, musimy być otwarci na to, aby zajrzeć do innego źródła, przeczytać, co inne osoby mogą na ten temat pisać. Ale jeżeli tego nie jesteśmy w stanie zrobić, jeżeli jesteśmy zamknięci właśnie w takiej bańce, no to niestety ten efekt dezinformacji, oddziaływania, skuteczności dezinformacji jest mocniejszy. No i ostatnia rzecz, ostatni taki aspekt, który wpływa też na funkcjonowanie baniek informacyjnych, to jest polaryzacja mediów tradycyjnych, czyli radia, telewizji, którą można zaobserwować zarówno w Polsce, jak i w innych państwach. Natomiast no, wiele mediów przedstawia określone wydarzenia w określony sposób. Starając się przyciągnąć i zatrzymać widownię, prezentują te wiadomości w taki sposób, które są dopasowane do jakiejś określonej grupy, no ale też w zależności od tego, kto może stać za tymi mediami, jakie są konkretne interesy. Więc jeżeli dana osoba nie jest otwarta na oglądanie różnych mediów, słuchania różnego radia, no to wówczas, jeżeli ma tylko jedno źródło informacji, może zamykać się na inne istotne informacje, a często zdarza się tak, że niektóre informacje są po prostu pomijane, przedstawiane bardzo krótko albo przedstawiane w jakiś określony sposób i media tradycyjne również w ten sposób mogą manipulować opinią publiczną. Tutaj może podam przykład, taki dość luźny, ale pokazujący, jak bardzo może odbiegać interpretacja danego wydarzenia przedstawiona przez jedno medium od innego. To jest przykład sprzed kilku lat. Pamiętam, jak oglądałem kiedyś wiadomości dwóch dużych stacji informacyjnych w Polsce i był taki case z księdzem, który produkował lody w jakiejś małej miejscowości lokalnej i ta pierwsza stacja przedstawiła to w taki sposób, że ten ksiądz chciał coś dobrego zrobić dla lokalnej społeczności, produkował lody, ale przyszedł zły sanepid, no i tak naprawdę sprawił, że ten ksiądz już tych lodów produkować nie może, bo nie miał zezwoleń i tak dalej, a tak naprawdę on chciał tylko dobrze. Natomiast pół godziny później w kolejnym wydaniu informacyjnym zostało to przedstawione zupełnie inaczej. Ten ksiądz został przedstawiony jako bardzo nieodpowiedzialny, że bez zezwolenia, bez żadnych badań produkował lody, że mogło to doprowadzić do różnych zagrożeń. Czyli jedna sytuacja przedstawiona w zupełnie inny sposób. Tu akurat na takim luźnym przykładzie, ale tak naprawdę w odniesieniu do wielu różnych wydarzeń politycznych, ekonomicznych, społecznych, no mamy do czynienia właśnie z tym, że są one przedstawiane w bardzo różny sposób.
Myślę, tak jak ciebie tutaj słucham, to myślę, że te bańki informacyjne tak naprawdę zabierają człowiekowi taką możliwość krytycznego myślenia, a w bardzo prosty sposób wystawiają człowieka na błędy poznawcze, które się niewątpliwie łączą z bańkami informacyjnymi. Czy mógłbyś trochę więcej tutaj o nich opowiedzieć?
Jak najbardziej. I tutaj jednym z takich kluczowych błędów poznawczych, który wpływa na to, że te bańki informacyjne są skuteczne, że funkcjonują, jest efekt potwierdzenia. Efekt potwierdzenia to jest taki błąd poznawczy, taka heurystyka, która polega na tym, że osoba podświadomie przekłada informacje spełniające jej oczekiwania nad te niewygodne, które są sprzeczne z jej wizją świata. Czyli te informacje, które są bardziej zgodne z naszym światopoglądem, uważamy jako bardziej istotne, jako bardziej prawdziwe, jako te, z którymi chcemy mieć do czynienia. A jeżeli czytamy jakiś artykuł, który krytykuje jakieś wydarzenie, które jest niezgodne z tym, co sądzimy, to albo go w ogóle pomijamy, albo go nie czytamy, albo przeczytamy trochę i uważamy, że tak naprawdę to nie jest to, czego oczekujemy, to nie jest prawda i tak dalej. Czyli przedkładamy te informacje, które są zgodne z tym, co sądzimy, nad te, z którymi się nie zgadzamy, nawet jeżeli w takiej sytuacji te nasze przekonania są po prostu nieprawdziwe. I to też wzmacnia właśnie funkcjonowanie dezinformacji i ciężko jest niektórym osobom wyjść poza te swoje nieprawdziwe przekonania, przestać wierzyć w teorie spiskowe, przestać wierzyć w dezinformację, ponieważ są bardzo mocno zakotwiczeni i właśnie ze względu na efekt potwierdzenia, czy też inne heurystyki wierzą po prostu w takie informacje, aniżeli w inne. To było trochę widać na ostatnim przykładzie tego takiego medialnego konfliktu Krzysztofa Stanowskiego ze Zbigniewem Stonogą, gdzie dość znany dziennikarz przeprowadził pewną prowokację, pewien prank, taki eksperyment, podsyłając zmanipulowane nagranie wideo, znaczy wyreżyserowane nagranie wideo, które zostało udostępnione przez Zbigniewa Stonogę i które później zostało przekazane przez wielu polityków, wiele osób, wielu dziennikarzy bez weryfikacji tego nagrania, czy tak naprawdę jest ono prawdziwe. Pomimo tego, że ta weryfikacja mogła zostać przeprowadzona przez taką osobę, która zajmuje się tymi tematami dziennikarskimi w bardzo prosty sposób, bo tam to nagranie podsuwa wiele aspektów, w jaki można to sprawdzić, chociażby wydarzenia, które pojawiają się w tym nagraniu. Można sprawdzić, kiedy te wydarzenia tak naprawdę miały miejsce. Wiemy, kiedy to nagranie rzekomo miało mieć miejsce, więc już sam fakt tego, że to się nie zgadzało, można było zweryfikować. Natomiast nie zostało to zweryfikowane przez wielu internautów, również przez wielu dziennikarzy. I tutaj nie mówię, że w 100%, ale w odniesieniu do niektórych osób myślę, że zadziałał właśnie ten efekt potwierdzenia, że dostali taką informację, która według nich jest prawdziwa, która jest zgodna z ich światopoglądem i oni nie mieli potrzeby weryfikowania tego, ponieważ uważali, że to jest po prostu prawda i przekazali to dalej, udostępnili, bo po prostu to było zgodne z ich światopoglądem, nie weryfikowali tego. I tutaj akurat mieliśmy do czynienia z eksperymentem, z wyreżyserowaną informacją, natomiast w przypadku dezinformacji to działa tak samo.
Właśnie, tutaj widzisz, akurat w sytuacji, którą opisałeś, No, gdzieś tam pokazała ona też rozwój nowych technologii w pewnym momencie, które mogą być z czasem niebezpieczne. No właśnie, technologia rozwija się w sposób bardzo, bardzo szybki. Możemy spotkać wiele zmanipulowanych wideo, czy wideo całkowicie wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Czy w ogóle jako ludzie jesteśmy w stanie je rozpoznać? Jak przeciwdziałać temu?
No właśnie, i tutaj dochodzimy do tematu, który jest obecnie bardzo aktualny, a który będzie stawiał jeszcze większe zagrożenia w przyszłości. Akurat to nagranie, o którym mówiliśmy, nie zostało wygenerowane przez AI, ono zostało wyreżyserowane. Natomiast takich nagrań, które są generowane przez AI, jest coraz więcej i sztuczna inteligencja rzeczywiście umożliwia wygenerowanie nagrania, na którym widzimy coś, co nigdy nie miało miejsca. Natomiast to jest bardzo realistyczne, to wygląda bardzo prawdziwie, ale w rzeczywistości zostało stworzone przez AI i ciężko jest to zweryfikować na pierwszy rzut oka.
Mikołaj, w kontekście tej sytuacji, którą tutaj przywołałeś, chciałbym cię też zapytać o nowe technologie. One rozwijają się bardzo szybko. Tak naprawdę dzisiaj spotykamy się ze zmanipulowanymi wideo, czy wręcz wideo wygenerowane całkowicie przez sztuczną inteligencję. W jaki sposób możemy rozpoznawać te nowe technologie w tych mediach, te fałszywe informacje wygenerowane przez sztuczną inteligencję?
I to jest kolejny problem, który sprawia, że dezinformacja staje się coraz poważniejszym zagrożeniem. I tutaj akurat rzeczywiście nowe technologie, tak zwane deepfake'i, nie, sprawiają, że możliwe jest tworzenie nagrania, które nigdy nie miało miejsca, ale wygląda bardzo realistycznie, bardzo prawdziwie, natomiast zostało stworzone przez AI, albo zmanipulowanie z wykorzystaniem AI prawdziwego nagrania, także na nim widzimy coś, co w rzeczywistości nie miało miejsca, ale może w pewien sposób dezinformować. No i same deepfake'i mogą być na tyle realistyczne, że ciężko jest je zweryfikować na pierwszy rzut oka. I tak naprawdę bez specjalistycznych narzędzi, które są rozwijane obecnie przez różne firmy technologiczne, takie jak Intel czy Microsoft, nie, można po prostu nie być w stanie sprawdzić, czy dane nagranie wideo rzeczywiście było deepfake'iem, czy też nie. Więc istnieje duże pole też dla firm technologicznych w kontekście rozwoju nowych technologii pod kątem weryfikowania, czy dane nagranie wideo przykładowo jest wygenerowane przez AI albo w jakiś sposób zmanipulowane przez AI, czy też nie. I to jest też jeden z takich aspektów, które myślę, że będzie bardzo, bardzo ważne. Natomiast rzeczywiście w kontekście dezinformacji, która jest wspierana w pewien sposób przez banki informacyjne, rzeczywiście nowe technologie tutaj odgrywają bardzo dużą rolę, zarówno w kontekście tworzenia dezinformacji, jak i jej przeciwdziałania.
Mhm. Tutaj pozwolę sobie wtrącić, że jednak za tymi nowymi technologiami nadal wciąż stoi człowiek, także róbmy to też z odpowiedzialnością. Wracając do naszego głównego tematu, jakim jest bańka informacyjna, chciałabym cię zapytać o jeszcze jeden aspekt z nią związany, mianowicie o komory echa. Czym one są i czym one różnią się od bańek informacyjnych?
No właśnie, i komora echa to jest kolejny taki aspekt, który warto w tym kontekście omówić, no bo wyobraźmy sobie, że chcemy wydostać się z takiej bańki informacyjnej, no i przykładowo moglibyśmy w tym celu zacząć lubić, komentować albo udostępniać jakieś treści, które powiedzmy nie są zgodne akurat z naszymi przekonaniami czy światopoglądem, ale polubimy na przykład jakąś stronę, jakiś portal informacyjny, którego na co dzień nie czytamy, ale po to, by zdywersyfikować te informacje, które do nas docierają, tak aby te treści, które nam są podsuwane, były bardziej zdywersyfikowane. No i tutaj to, że na przykład polubiliśmy jakiś post w mediach społecznościowych, czy skomentowaliśmy, może zostać zauważone przez inne osoby. No i jeżeli powiedzmy ten światopogląd, znaczy ten post jest sprzeczny z naszym światopoglądem, czy z światopoglądem innych osób i one to zauważą, no to mogą w jakiś negatywny sposób oddziaływać na nas i powstaje taka presja społeczna, presja ze strony znajomych, że jeżeli nawet chcemy w pewien sposób wyjść poza bańkę informacyjną i też mieć do czynienia z innymi informacjami, to że może to być nieprzychylnie odebrane przez naszych znajomych. No i to jest właśnie ta komora echa, czyli to oddziaływanie także nie tylko algorytmów, ale też właśnie naszych sieci społecznych, naszych znajomych, ludzi, z którymi mamy do czynienia, którzy również mają jakieś określone poglądy, z którymi możemy się zgadzać albo nie, którzy też w jakiś sposób mogą reagować na to, z czym, w jaki sposób my zachowujemy się w mediach społecznościowych.
Dziękuję Ci bardzo. A czy komorę echa możemy zaliczyć też jako poniekąd skutek negatywny bańki informacyjnej?
No myślę, że jest to zjawisko, które występuje po prostu obok, które w pewien sposób jest powodowane przez bańkę informacyjną. Przez bańkę informacyjną, na którą wpływają nie tylko media społecznościowe, ale właśnie też te sieci społeczne. Też ludzie, którzy nas otaczają w rzeczywistości, a nie tylko wirtualnie. Więc myślę, że jest to zjawisko, które występuje poniekąd obok, ale które występuje ze względu właśnie na fakt istnienia baniek informacyjnych.
To w takim razie, Mikołaj, jakie są negatywne skutki baniek informacyjnych?
Przede wszystkim zamknięcie w bańce informacyjnej wpływa w dużym stopniu na to, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość, a ze względu na bańkę informacyjną nasza wiedza może zostać mocno ograniczona, ponieważ jesteśmy odcięci w pewien sposób od dużej części informacji. Jesteśmy otaczani informacjami, które są publikowane przez media, czy też wypowiedziami znajomych, które są zgodne z naszymi poglądami i nabieramy złudnego przekonania, że to jest jedyne słuszne stanowisko, że to jest jedyna prawda, ponieważ inne informacje do nas nie docierają i nawet nie mamy styczności, nie możemy skonfrontować tego, co sądzimy o danym wydarzeniu, z jakimiś innymi informacjami. No i taki brak odmiennych opinii, brak odmiennych informacji z jednej strony ogranicza nasze pole widzenia, ale z drugiej strony też radykalizuje poglądy i dana osoba, która znajduje się w bańce informacyjnej, ma jeszcze bardziej radykalne i właśnie takie utwierdzone poglądy na dany temat. Tutaj te informacje, które do nas docierają, mogą być prawdziwe, ale mogą też być nieprawdziwe. I właśnie jednym z takich kluczowych, negatywnych aspektów baniek informacyjnych jest to, że sprzyjają one dezinformacji. I jeżeli mamy jakąś grupę, powiedzmy na Facebooku, tematyczną, na której pojawiają się określone posty na określony temat, no to właśnie taka grupa tworzy pewną bańkę informacyjną i nawet jeżeli tam jest przedkładana dezinformacja, treści nieprawdziwe, no to ludzie w nie wierzą, a z drugiej strony nie czytają też zupełnie innych treści. Nawet jeżeli ktoś napisał odmienny artykuł, obalił na przykład jakąś informację, to te informacje do nich nie docierają, a pewne błędy poznawcze sprawiają też, że takie osoby nawet nie chcą, żeby te treści do nich docierały i po prostu nawet jeżeli się przypadkowo z nimi spotkają, to one ich nie czytają. Same bańki informacyjne mogą mieć też negatywny wpływ generalnie na społeczeństwo, ponieważ ludzie nie mają możliwości podejmowania decyzji na podstawie rzetelnych informacji. Informacji jak najbardziej zdywersyfikowanych, ponieważ są właśnie odizolowani od innych informacji czy też poglądów. Więc samo funkcjonowanie baniek informacyjnych na pewno wpływa negatywnie pod tym kątem, że radykalizuje poglądy, ogranicza wiedzę, ogranicza informacje, ogranicza nasze poglądy i przekonania, sprzyja dezinformacji, no i może mieć też negatywny wpływ generalnie na społeczeństwo pod tym kątem właśnie, że ten dostęp do informacji staje się w pewien sposób ograniczony.
Czy zatem nie lepiej wyjść poza bańkę informacyjną? Czy w ogóle jesteśmy w stanie to zrobić?
I tutaj można starać się ograniczać w pewien sposób oddziaływanie bańki informacyjnej na nas, czy też wydostawać się właśnie poza taką bańkę informacyjną. Tylko po pierwsze taka osoba musi być co do tego chętna, czyli musi być otwarta właśnie na inne poglądy. I można, to jest myślę, że rekomendowane dla każdego, starać się dywersyfikować źródła informacji, z którymi mamy do czynienia. Jeżeli chodzi o to, jak możemy starać się wychodzić poza bańkę informacyjną, no to przede wszystkim możemy starać się używać do wyszukiwania informacji innych wyszukiwarek niż Google. I tutaj na przykład taka wyszukiwarka DuckDuckGo To jest wyszukiwarka, która stawia na prywatność, na bezpieczeństwo, na ochronę danych osobowych. Ona została założona w 2008 roku, natomiast popularność zyskała stosunkowo niedawno i ona dość często skarżała Google właśnie o to, że nie szanuje prywatności użytkowników i nadmiernie personalizuje wyniki wyszukiwania. Natomiast DuckDuckGo nie zbiera danych na temat swoich użytkowników, no i tam na przykład nie znajdziemy jakichś bardzo spersonalizowanych reklam, więc na przykład korzystanie z takiej wyszukiwarki może sprawić, że w pewien sposób będziemy mogli wyjść poza bańkę informacyjną. Z drugiej strony te wyniki wyszukiwania będą mniej trafione. Jeżeli na przykład szukamy czegoś, co nas interesuje, no to na pewno Google na podstawie historii wyszukiwania lepiej dopasuje to, czego szukamy, aniżeli DuckDuckGo, więc warto korzystać z obu, natomiast i mieć świadomość tego, że funkcjonowanie algorytmów nie jest wyłącznie negatywne, że one mają też pozytywny aspekt, tylko trzeba to sobie jakoś starać się zbalansować i właśnie warto od czasu do czasu też korzystać z innej wyszukiwarki. Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest dywersyfikacja źródeł informacji, czyli czytanie różnych portali informacyjnych, polubienie różnych portali, na przykład w mediach społecznościowych, obserwowanie osób o różnych poglądach, dzięki czemu będziemy w stanie docierać do jak najbardziej zdywersyfikowanych informacji i będziemy mogli zobaczyć, jakie poglądy, jakie przekonania, jakie informacje są przekazywane przez różne strony. Kluczowe jest także rozwijanie swoich własnych umiejętności, które są związane z weryfikacją wiarygodności źródeł, no bo tak jak mówiliśmy, jednym z tych negatywnych aspektów istnienia bańki informacyjnej jest dezinformacja. I o ile może nie być łatwo zweryfikować daną informację i może nie być na to czasu, no to sam fakt, że będziemy w stanie mniej więcej oszacować, czy dane źródło informacji jest wiarygodne, czy też nie, może po prostu sprzyjać temu, że w danej informacji wierzyć nie będziemy, bo na przykład nie będziemy ufać w ogóle jakiemuś danemu źródłu informacji. Co jakiś czas można też usunąć całą historię wyszukiwania w danej przeglądarce i po usunięciu takiej właśnie historii przeglądania, wyczyszczeniu plików cookies, no jakby czyści się to, ta historia przeglądania i mamy jakby czystą kartę i te treści też nie będą aż tak bardzo personalizowane. No i można też wyłączyć personalizację w usługach Google czy też w mediach społecznościowych i w ten sposób zwiększać swoją prywatność. Natomiast no warto też mieć świadomość tego, że te treści, które nam będą podsuwane, nie będą aż tak dobrze dopasowane do tego, co możemy chcieć oglądać, ale można też te ustawienia sobie tak dopasować, żeby ta personalizacja była ustawiona pod takim kątem, który według nas będzie korzystny. Tam są różne aspekty, które można ustawić zarówno w Google, jak i w mediach społecznościowych, jeżeli właśnie o tym mówimy. No i ostatni aspekt to jest właśnie taka dieta medialna, czyli pewien indywidualny zestaw nawyków, który jest związany z konsumowaniem informacji. I można sobie zrobić taki, jeżeli mówimy o diecie medialnej, to są takie trzy kluczowe kroki. Pierwszym to jest właśnie taki audyt wiadomości, czyli zastanowienie się, zadanie sobie pytania, z jakimi informacjami, z jakimi wiadomościami mamy do czynienia. Poobserwować można siebie tak przez 24-48 godzin, zobaczyć, jakie treści do nas docierają, jakie nie. Żeby w ogóle mieć świadomość tego, jak wygląda obecnie nasza ta dieta medialna, z jakimi informacjami mamy do czynienia. Następnie można poeksperymentować sobie ze swoimi dietami informacyjnymi, no właśnie w taki sposób, aby znaleźć inne źródła informacji, poczytać o innych wydarzeniach, na innych portalach informacyjnych korzystać z innych mediów, zdywersyfikować te źródła informacji i na koniec zrobić sobie takie podsumowanie, przejrzeć te media, z którymi mieliśmy do czynienia, nowe media, nowe portale informacyjne i tak je dobrać, aby te informacje, które do nas docierały, były jak najbardziej zdywersyfikowane, abyśmy nie zamykali się w jednej bańce informacyjnej, ale aby docierało do nas jak najbardziej, jak najwięcej, jak najbardziej zdywersyfikowanych informacji.
Nie wiem jak nasi słuchacze, ale ja zdecydowanie jestem zachęcona do tego, żeby wyjść poza bańkę informacyjną i zastosować właśnie taką dietę medialną. Mikołaj, bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę i Państwu dziękuję za odsłuchanie tego podcastu. Zapraszam także do śledzenia naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych, gdzie pojawiają się na bieżąco nowe artykuły, podcasty, webinary oraz filmy instruktażowe. Dzisiejszy odcinek podcastu dla Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa został zrealizowany w ramach projektu przeciwdziałania cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.